Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej audycji Czarno na białym zapraszam Państwa do wysłuchania dwóch wystąpień sióstr Loretanek, które będą mówiły o swoim założycielu, błogosławionym księdzu Ignacym Kłopotowskim. Pierwsze wystąpienie będzie dotyczyło życia księdza Kłopotowskiego na tle historii Polski i Kościoła. To przedstawi siostra Wioleta. Drugie będzie prasa i książka katolicka przyjacielem chrześcijanina. To przedstawi siostra Augustyna. W tym roku mija 150. rocznica urodzin i chrztu, 125. rocznica święceń kapłańskich, a dziś 7 września 85. rocznica narodzin dla nieba. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski urodził się w Korzeniówce pod Drohiczynem, kształcił się między innymi w gimnazjum klasycznym w Siedlcach. Nagrań słuchamy dzięki siostrom Loretankom. Nagrania te są dostępne na stronie internetowej zgromadzenia loretanki.pl. Serdecznie zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uczestnicy czuwań nocnych rozpoczętych w 2005 roku u stóp Matki tutaj Bożej Loretańskiej i przy doczesnych szczątkach błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego w zacisznym Loreto w Sanktuarium Maryi, które jest kościołem stacyjnym w tym roku, w roku nadzwyczajnym jubileuszu Miłosierdzia. Tutaj właśnie w tym roku każdy wierny może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, jeżeli będzie uczestniczył w świętych czynnościach i odmówi pobożnie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Powierzmy ten czas łaski naszego trwania przed Bogiem i wsłuchiwania się w Jego słowa Duchowi Świętemu, by otwierał nasze serca, umysły i oczy na wielkie dzieła Boże, których nieustannie dokonuje w naszym życiu. Panie, pragniemy być cali dla Ciebie, tacy, jacy jesteśmy. Przemieniaj nas w siebie, bo Ty wszystko możesz. Kochani, tak jak zapowiedziałyśmy już wcześniej, pragnę w tym szczególnym miejscu przybliżyć najważniejsze wydarzenia z życia błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego na tle sytuacji społecznej i historycznej tamtych lat. Życie i działalność błogosławionego, którego wstawiennictwa nieustannie przezywamy, przypadły na bardzo burzliwy czas. Urodził się on wkrótce po upadku powstania styczniowego. Zmarł zaś przed wybuchem II wojny światowej. W tym czasie dokonało się wiele zmian, z których dla nas, Polaków, na pierwszy plan wysuwa się odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Moim pragnieniem tego dzisiejszego spotkania krótkiego z błogosławionym jest to, byśmy się przekonali, że pomimo iż żadne czasy nie są łatwe, to każdego dnia można się uświęcać. Ksiądz Ignacy Popotowski, jak zapewne wiecie, urodził się w 1866 roku w Korzeniówce, leżącej wówczas w zaborze rosyjskim. Stale rosnąca potęga carskiej Rosji wyznaczała wówczas nowy rozkład sił na mapie kontynentu. Pojawiały się nowe kierunki filozoficzne, które niechętnie lub wręcz wrogo odnosiły się do religii i do kościoła, często negując istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej. Pojawił się także podatny grunt dla rozwoju ideologii rewolucyjnych, socjalistycznych i komunistycznych. Ksiądz Popotowski urodził się więc w momencie najsroższych prześladowań spowodowanych stłumieniem powstania styczniowego. Jego ojciec brał czynny udział w powstaniu i cudem uniknął wyroku zesłania. Ignacy jako dziecko chłonął jak gąbka opowiadania o bohaterskich czynach i poświęceniu życia dla ojczyzny. Już od najmłodszych lat przejmował się jej losem i pragnął jej wolności. Po latach tak wspominał: kiedy prześladowania i wszelkiego rodzaju zabiegi naszych ciemiężców usiłowały stłumić w nas uczucia patriotyczne, w rodzinach przechowywał się ten ogień miłości ojczyzny, bez którego trudno być narodem. W ogniskach rodzinnych nie zgasła nadzieja, że Polska nie zginęła na zawsze. Z domu więc rodzinnego ksiądz Ignacy wyniósł wrodzoną skromność i niewinność, wrażliwość sumienia, szczerą i prostą pobożność, prawy i czysty jak kryształ charakter, wielką szlachetność i bezwzględne posłuszeństwo prawdzie. Od dziecka też uczył się szacunku i przywiązania do katolickiej wiary. Ksiądz Ignacy szkołę początkową ukończył prywatnie, ponieważ należał do rodziny szlacheckiej i też szkoły państwowe były wówczas zrusyfikowane. Ciężar rusyfikacji odczuł Ignacy na swoich plecach, gdy przebywał 6 lat w gimnazjum w Siedlcach. Młodzież otrzymywała tam bardzo surowe kary za mówienie po polsku, za książki w języku polskim, czy też za wtrącanie do wypracowań polskich słów. Ignacy, rozmiłowany w kulturze i literaturze polskiej i historii, uczył się tych przedmiotów w zakonspirowaniu. Jak jego koledzy wspominają, wyciągał książki z domowej biblioteki ojca i przerabiał je wspólnie z nimi przy zamkniętych drzwiach, w suterenach i na strychach. Nasz błogosławiony ksiądz Ignacy Popotowski miał 2 razy w gimnazjum taką większą wpadkę i musiał niestety za karę powtarzać rok, ale były i kary dla całej klasy. Zilustruję to następującym przykładem. Nad wejściem do budynku gimnazjalnego widniał napis w języku rosyjskim: tu mówi się tylko po rosyjsku. Ale chłopcy z pierwszej klasy często lekceważyli to polecenie. Wówczas opiekun zebrał ich przed szkołą i kazał odczytać napis. Ignacy milczał i po kolei jego koledzy też milczeli. Wtedy bezradny rosyjski nauczyciel sam wyraźnie im przeczytał to zdanie, a chłopcy zareagowali gromkim śmiechem. Oczywiście, cała klasa zimowała. Troszeczkę o kontekście, o tle takim historycznym czasów tych początkowych dzieciństwa księdza Popotowskiego. W zaborze rosyjskim po klęsce już powstania styczniowego zlikwidowano oczywiście Królestwo Polskie. Utraciło ono resztki odrębności, konstytucję, sejm, wojsko, walutę i osobną administrację. Zlikwidowano także najważniejsze polskie instytucje kulturalne i oświatowe. W szkołach zaprzestano nauczania polskiej historii. Językiem obowiązkowym i urzędowym stał się rosyjski. Konfiskowano polskie majątki, wiele tysięcy Polaków trafiło do więzień lub na zesłanie na Syberię. Wszelka działalność wydawnicza była dławiona i kontrolowana przez cenzurę. Zorganizowana polityka walki z polskością powodowała reakcję w postaci jednoczenia się Polaków. Podobna sytuacja rusyfikacji i nadzoru władz carskich obejmuje lata 1883-1891, czyli czas studiów seminaryjnych i akademickich Błogosławionego. 4 lata w seminarium w Lublinie i 4 lata na Akademii w Petersburgu. W tym okresie ksiądz Ignacy kształtował przede wszystkim swoją miłość do Kościoła. Z opatrzności Bożej Bóg dał mu mądrych i świętych wychowawców, którzy byli również wielkimi patriotami. Akademia Duchowna w Petersburgu zasłynęła z wychowania w wierności Ojcu Świętemu i w patriotyzmie. Papież Leon XIII, który w tym czasie kierował Stolicą Apostolską, był wysoce ceniony. I choć nie było wolno w zaborze rosyjskim publikować jego listów i encyklik, to jednak na Akademii przerabiano jego naukę. Szczególnie zapadły w serce kleryka Ignacego encykliki o prasie katolickiej Pera Grata Nobis i Rerum Novarum o zaangażowaniu Kościoła w kwestię społeczną. Opuścił Akademię z wyróżnieniem w 1891 roku jako magister. Kochani, podstawą i inspiracją dla patriotyzmu Polaków w czasie zaborów była stale rozwijająca się i kultura, i oświata. Umacnianiu jedności narodu i wiedzy historycznej służyły także uroczyste obchody patriotycznych rocznic. W kształtowaniu świadomości narodowej i szerzeniu oświaty niemałą rolę odegrał oczywiście Kościół. Zaborcy zaś, widząc w nim ostoję polskości, nie szczędzili mu prześladowań. Odbywały się i konfiskaty majątku, kasaty klasztorów, zakonów, stały nadzór policyjny, zakaz organizowania pielgrzymek, procesji, a nawet uroczystych pogrzebów, ograniczenia swobody poruszania się dla duchownych. To tak naprawdę tylko niektóre z szykan tamtych czasów. A mimo wszystko całkiem inaczej wyglądała rzeczywistość. Mimo kasaty zakony odradzały się. A od upadku powstania styczniowego do wybuchu I wojny światowej na ziemiach polskich wybudowano kilkaset świątyń katolickich. Kwitł kult maryjny. Wzrastała też rola Jasnej Góry jako sanktuarium narodowego i duchowej stolicy Polski. Matkę Bożą Jasnogórską czczono powszechnie jako królową korony polskiej. Mimo zakazów rozwijał się też ruch pielgrzymkowy, który również miał wybitnie patriotyczny charakter. Docenili rolę Jasnej Góry w walce o polskość także polscy biskupi, którzy w odczytanym w 1918 roku orędziu stwierdzili: przywrócił nam Bóg ojczyznę naszą, wyzwolił nas z kajdan niewoli, a królowa korony polskiej, Jasnogórska Maryja, królestwo swoje, tę ziemię naszą polską i naród nasz swoim wstawiennictwem wolnym i niepodległym uczyniła. I wracamy do księdza Kłopotowskiego naszego. On święcenia kapłańskie przyjmuje w Lublinie 5 lipca 1891 roku. Tak jak siostra Stętka wspominała, czyli w tym roku minie dokładnie 125 lat. I pierwszą swoją mszę świętą ksiądz Ignacy odprawił właśnie na Jasnej Górze. W ręce Matki Najświętszej oddawał swoje kapłaństwo, bo to ona właśnie jest matką najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa. Ksiądz Ignacy kochał niezmiernie powołanie kapłańskie. Z wielką wdzięcznością łaskę kapłaństwa nieustannie rozwijał przez modlitwę i zjednoczenie z duchem eucharystycznym. Kościół przeżywał trudny okres, gdy ksiądz Kopotowski jako młody kapłan zaczynał pracę duszpasterską na terenie Lublina. Wszelka korespondencja, działalność społeczna Kościoła oraz pisma i książki o treści religijnej podlegały kontroli generał-gubernatora. Pracę społeczną Kościoła utrudniały też trudne warunki gospodarcze. Zastój w przemyśle pogarszał trudną sytuację robotników, wzrastała liczba żebraków ulicznych i prostytucja. I w takiej właśnie sytuacji ksiądz Ignacy objął w 1891 roku obowiązki wikariusza parafii nawrócenia świętego Pawła w Lublinie. W następnym roku otrzymał jeszcze nominację na kapelana szpitala świętego Wincentego a Paulo i profesora seminarium lubelskiego, pełniąc nadal obowiązki wikariusza. Zaangażował się w pracę społeczną, kierując szczególną uwagę na kwestię robotniczą. Zalecenia encykliki Leona XIII chciał wprowadzić na terenie właśnie zaboru rosyjskiego, w którym żył i działał, by wielu nieszczęśliwym przywrócić poczucie człowieczeństwa przez zaspokojenie ich najkonieczniejszych potrzeb życiowych, jak wyżywienie, ubranie i mieszkanie. Obowiązki wypełniały dzień księdza Ignacego od świtu do nocy. Pomimo to w jego życiu objawiło się pragnienie dania Bogu czegoś więcej. Pod wpływem świętego brata Alberta, którego spotkał, oraz pod wpływem swojego spowiednika, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, ksiądz Ignacy zafascynował się świętym Franciszkiem z Asyżu, pokochał ubóstwo i zaczął prowadzić surowe życie ascetyczne w całkowitym wyrzeczeniu się siebie. Drodzy, i to wyrzeczenie się, życie to kapłańskie księdza Ignacego w takim ubóstwie i ogołoceniu przybliżyło go do ludzi ubogich i potrzebujących pomocy. Każdą chwilę wolną i wiele nocy spędzał w tych dzielnicach miasta Lublina, które słynęły z nędzy moralnej i materialnej. Pomagał wszystkim, rozpoczynając od zapraszania biedoty na gorącą herbatę, potem już gromadził ich przy wspólnym stole na obiady, a następnie zaczął organizować i zakładać sierocińce, przytułki dla bezdomnych, noclegownie dla żebraków i domy zarobkowe dla bezrobotnej młodzieży. Prowadził także tanią kuchnię, noclegownię i biuro pośrednictwa pracy. Założone przez siebie placówki charytatywne przekazywał w ręce przygotowanych do tej pracy zgromadzeń zakonnych. Ksiądz Ignacy spotkał się też w tym czasie z ogromną krytyką społeczeństwa nieczułego na niedole innych. Eksmitowano go wraz z podopiecznymi z wynajętych lokali. Oskarżano o nielegalną działalność. Nawet przyjaciele i najbliżsi wyśmiewali jego pomysły, a rodzina o szlacheckich tradycjach była zgorszona ubóstwem i żebractwem na rzecz ubogich. We wspomnieniach mieszkańców Lublina istnieją takie dwa sposoby zbierania ofiar przez błogosławionego na utrzymanie ubogich, pewnie znane dla nas. Pierwsze, zaprzęgał po prostu konia do wozu, na którym umieścił dużymi literami napis: oddajcie nam, co zbywa wam, i osobiście objeżdżał tym wozem całe miasto. Drugi sposób, chwytał w swoje kapłańskie dłonie dyszel wózka na dwóch kołach i wychodził z nim na ulicę Lublina, prosząc o datki dla potrzebujących. Tak jak Kraków nazwał Adama Chmielowskiego bratem ubogich, tak Lublin w tamtym czasie nazwał księdza Ignacego ojcem ubogich. Ksiądz Ignacy powołał do istnienia wiele dzieł charytatywnych w Lublinie i w osiedlach podlubelskich. Były to m.in. herbaciarnie, jadłodajnie, lubelski dom zarobkowy, dom noclegowy dla bezdomnych, zakład dla starców na Śrekowszczyźnie, sierociniec dla dziewczynek i drugi dla chłopców w Opolu Lubelskim, przytułek dla upadłych kobiet na Wiktorynie, a z pomocą rodziny Jana Kleniewskiego założył sieć szkół. Ksiądz Kobotowski przyznał, że największym i takim najważniejszym dziełem dla niego to był przytułek świętego Antoniego, do którego sprowadzał prostytutki z grzesznej drogi. Ksiądz Ignacy wiedział, że najskuteczniejszym wyjściem zarówno z upadku moralnego, jak i z biedy takiej nędzy moralnej jest oświata oparta na wartościach chrześcijańskich, powszechna katecheza wiary. Taką katechezę mógł zrealizować jedynie poprzez prasę katolicką. I swoją działalność wydawniczą rozpoczął od wydania w roku 1896 niewielkiej książeczki pod tytułem Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. I choć nie był on przygotowany do pracy dziennikarskiej, to uważał, że jeśli Bóg daje natchnienie, znaczy to, że będzie to dzieło prowadził, a człowiek ma się stać jego uległym narzędziem. To taka cenna wskazówka też dla naszego życia. Zastanawiał się ksiądz Ignacy długo, czy da się zrealizować takie przedsięwzięcie w czasach zaborów. Z błogosławieństwem biskupa Jaczewskiego podjął pierwszą próbę, to był rok 1901, ale niestety ona nie powiodła się. Nie tylko odmówiono mu wydawania dziennika Praca, ale także zwrócił na siebie baczną uwagę władz okupacyjnych. Rozpoczęto inwigilację księdza Kłopotowskiego, wykryto jego udział w zakładaniu polskich szkół w okręgu puławskim, przeprowadzano w jego mieszkaniu nocne rewizje zaskoczenia, oskarżono go wówczas, że popiera oświatę ludową i ma na składzie zakazane przez cenzurę ulotki wydawane za granicą. Między innymi też znaleziono w tym czasie u niego projekt rozszerzania bibliotek z książkami w języku polskim. Wydawnicza inicjatywa sprawiła również i to, że rząd stanowczo odrzucił jego kandydaturę na biskupa lubelskiego. Jednak błogosławiony nie zrezygnował ze swojego przekonania o ważności słowa drukowanego. Nie pozwolono mu na prasę, więc zaczął zasypywać społeczeństwo broszurami o treści religijnej i książkami do nabożeństwa. A w roku 1905, wykorzystując ukaz tolerancyjny cara, ponownie poprosił o pozwolenie na wydawanie dziennika Polach Katolik, tygodnika Pośiew skierowanego do ludu wiejskiego i miesięcznika Dobra Służąca. I w 1906 roku pozwolenie tym razem otrzymał i od tego czasu oddał się apostolstwu prasy katolickiej. I kochani, mamy już rok 1908, kiedy to po 17 latach pracy w Lublinie ksiądz Kłopotowski przenosi się do Warszawy. Przed nim kolejne 23 lata pracy wydawniczej, bardzo trudnej, wymagającej heroicznego zaparcia się siebie. W tym czasie powstawały nowe tytuły czasopism. To tak wymienię je dla naszego takiego przypomnienia. W 1909 miesięcznik Kółko Różańcowe. Dla Kół Żywego Różańca, właśnie którego kontynuacją jest teraz Różaniec. Anioł Stróż dla Dzieci, też wydajemy je. Dwutygodnik Ministrant, tygodnik Wieczory Rodzinne. Znaczny rozwój poszedł również w kierunku doskonalenia warsztatu pracy, a więc maszyn drukarskich, które błogosławiony nazywał ambonami jego czasów. W 1913 roku ksiądz Ignacy zlokalizował na stałe swój ośrodek wydawniczy w Warszawie, przy krakowskim Przedmieściu. cieszył się, że może przysłużyć się rozwojowi wiary i uświadomienia narodowego. Ta radość jego przeplatała się z cierpieniem płynącym z prześladowania ze strony rządu rosyjskiego. Tylko do roku 1914 ksiądz Kopotowski miał 12 wyroków sądowych, które łącznie skazywały go na zapłacenie wysokiej grzywny i na 322 dni aresztu. On jednak nie poddawał się i nie rezygnował ze służby dziennikarskiej. Płacił kary, szedł do aresztu i na nowo wracał do obrony Kościoła i wartości narodowych. Lata I wojny światowej, czyli 1914-1918, później wojna z bolszewikami w 1920, a następnie walki o granice nowo powstającego do istnienia państwa polskiego, stworzyły całkowicie nową już sytuację. Odzyskanie niepodległości z kolei przyniosło daleko idące zmiany nie tylko w dziedzinie politycznej, w działalności błogosławionego księdza Kopotowskiego. Wszystkie te wydarzenia miały natychmiastowy oddźwięk. I pomimo, iż pierwsza wojna światowa zatrzymała działalność wydawniczą, ksiądz Kopotowski nie pozostał bez pracy. Całą duszą wtedy oddał się na nowo służbie ubogim. Założył sierociniec we wsi Oryszew i tam wywoził warszawskie dzieci, by chronić je od głodu i wojennych warunków. Gdy w 1916 roku wybuchła epidemia tyfusu, zasadniczą część działalności księdza Ignacego stanowiło organizowanie pomocy, dożywiania i opieki nad chorymi. Rola Kościoła w tym czasie nie sprowadzała się tylko do kwestii materialnych. Troskę o ducha narodu odczytać można w wystąpieniach polskich biskupów i w poczynaniach na rzecz budowy polskiego szkolnictwa. Tę troskę o ducha podjął także błogosławiony ksiądz Kopotowski, który mimo ogromnych trudności przez cały czas trwania wojny wydawał swój dziennik Polak-Katolik, a w 1916 roku wznawiał kolejno zawieszone pisma, które tchnęły nadzieją na powstanie niepodległej Polski. Pisał: przyświeca nam nadzieja zmartwychwstania naszej ojczyzny. Każde dziecko biedne przytulone, każde istnienie ludzkie od śmierci zachowane, każdy grosz dorzucony do pożytecznego dzieła to zasługa wielka wobec ojczyzny. W okresie niepodległości błogosławiony Kopotowski wznowił tygodnik Przegląd Katolicki i założył nowy miesięcznik dla kapłanów pod tytułem Głos Kapłański. Wówczas obowiązki duszpasterskie jego przeolbrzymiej parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele świętego Floriana w Warszawie, budowa plebanii i domu katolickiego, praca nad formacją naszego zgromadzenia założonego w 1920 roku i urządzanie drukarni spowodowało odejście błogosławionego od niektórych prac wydawniczych. Taki gest też niesamowity w 1926 roku się dokonał, kiedy ksiądz Kopotowski rozeznał i oddał część czasopism i całą własną drukarnię, a więc i dom, i maszyny, na własność archidiecezji warszawskiej. Sobie, a zarazem nam, siostrom Loretankom, zostawił kółko różańcowe. Jego pobyt w Warszawie za zgodą władz duchownych trwał aż do śmierci. Był najpierw ksiądz Kopotowski wikariuszem w kościele świętej Anny w Warszawie. Rok później, czyli w 1914, rektorem kościoła świętego Jacka został. A tak jak wspomniałem, tym proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele świętego Floriana i dziekanem praskim jednocześnie został mianowany w 1919 roku. Ponadto współpracował i z Towarzystwem Dobroczynności, utworzył dwa przytuliska, Biuro Pośrednictwa Pracy, Towarzystwo Pomocy dla Bezdomnych imieniem brata Alberta, trzy ochronki dla dzieci, dom zarobkowy dla repatriantów z Rosji i kuchnię dla biednych. 12 lat tych swoich ostatnich ksiądz Kopotowski pracował właśnie przy parafii Matki Bożej Loretańskiej i tam zmarł w opinii świętości w Wigilię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 7 września 1931 roku. Pogrzeb księdza Ignacego odbył się 10 września i zgromadził wielkie rzesze wiernych. Zwłoki początkowo złożono w katakumbach na Powązkach. Siostry Loretanki zgodnie z wolą zmarłego założyciela przygotowały grobowiec, kaplicę w Loretto, które błogosławiony sam nabył w 1928 roku. I 27 września 1932 roku ciało księdza Kłopotowskiego zostało przewiezione i złożone ze czcią w przygotowanym grobie właśnie tu w Loretto. Ten drugi pogrzeb, jak to siostry Loretanki właśnie nazwały, był również okazją do modlitwy i oddania należnej czci świętobliwemu kapłanowi, szczególnie przez miejscowość, taką tu miejscową ludność z Kamieńczyka i z okolic. I na sam koniec przyjmijmy taką zachętę błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, aby w codzienności właśnie naszego życia starać się o świętość. On pisał: świętym nie staje się po śmierci, ale za życia. Świętość dostępna jest dla każdego i stanowi jego prawdziwą wielkość. Szczęść Boże! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Błogosławiony księże Ignacy.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiary miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Chciałbym mapę i czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znów niczym ostatni bój w pobutę dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A tu czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz. Nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiary miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat dzisiejszej konferencji brzmi: prasa i książka katolicka przyjacielem chrześcijanina. Ja mam nadzieję, że przy pomocy Matki Bożej i Ojca Założyciela uda się coś powiedzieć, mimo tremy. Papież Franciszek często zachęca nas wszystkich, w ogóle chrześcijan, abyśmy nosili przy sobie tą najważniejszą księgę, czyli Pismo Święte, żebyśmy je mieli w torebce, w podróży, by w każdej chwili móc sięgnąć po Słowo Boże, zaczerpnąć z tego najpiękniejszego źródła, słowa, które daje nam życie. Józef Ratzinger, czyli papież Benedykt XVI, zapytany kiedyś, jakie książki zabrałby ze sobą na bezludną wyspę, odpowiedział, że Pismo Święte i wyznania świętego Augustyna. Natomiast Edyta Stein, kobieta bardzo wykształcona, filozof, w domu przyjaciół ewangelików znalazła książkę katolicką, która odmieniła jej życie. Był to Żywot świętej Teresy z Awila. Dzięki niemu doświadczyła spotkania z Bogiem. Porzuciła karierę naukową, przyjęła chrzest i została karmelitanką Teresą Benedyktą od Krzyża. I jeszcze jeden święty, święty Ignacy Loyola. On wszedł na drogę nawrócenia pod wpływem lektury książki, proszę się nie zrażać tytułem, Vita Christi. To taka książka, gdzie znajdą się teksty Nowego Testamentu i teksty ojców Kościoła. Książka napisana przez Kartuza. I ciekawe były bardzo okoliczności, gdy w czasie swojego leczenia, kiedy to na wojnie został ranny w nogę, poprosił o przyniesienie mu do czytania jakiejś książki, najlepiej opowieści rycerskiej lub jakiegoś romansu. Na szczęście nie znaleziono żadnej z tych książek, tylko książkę katolicką właśnie wcześniej wymienioną. I pewnie jeszcze wiele przykładów można by było podawać. Mi przychodzi na myśl jeszcze jeden ewangeliczny z Dziejów Apostolskich, kiedy to właśnie, myślę, że kojarzymy ten fragment, dworzanin etiopski podróżował z Jerozolimy i spotkał na swojej drodze Filipa.
Właściwie to Filip pod natchnieniem anioła dołączył się do niego w podróży i zapytał, co czyta. Ten mu odpowiedział, że czyta proroka Izajasza, tam pewien fragment. Filip zapytał go, czy w ogóle rozumie to, co czyta. Ten oczywiście powiedział, że nie, żeby mu wyjaśnił. I tym sposobem Filip przybliżył dobrą nowinę o Jezusie, a dworzanin poprosił o chrzest. I tak pomyślałam, że gdyby spisać tą katechezę Filipa, to pewnie by była dobra książka katolicka. A my właśnie. Może w dzieciństwie zasypialiśmy przy lekturze ulubionej baśni, gdy rodzice albo dziadkowie czytali ją nam do snu. Może gdzieś w domowej biblioteczce mamy książki, do których często sięgamy, wracamy do nich. Może czytamy drugi i trzeci raz, coś podkreślamy. Może są w tych książkach takie treści, które jakoś szczególnie nas dotknęły, zmieniły nasze życie, tak jak w przypadku tych właśnie świętych, wcześniej wymienionych. Może wpłynęły na nasze decyzje, były takim drogowskazem życia. A może zmobilizowały do działania. To każdy musi sobie gdzieś tam w sercu odpowiedzieć. Ja tylko pamiętam z mojego dzieciństwa, że mama bardzo uczyła mnie i moje rodzeństwo szacunku do książki. Często nam o tym mówiła, przypominała w latach szkolnych, a szczególnie co do książek wypożyczanych z biblioteki szkolnej, które no, trzeba było naprawdę podwójnie szanować. To taki wstęp tylko. I pytanie, czy więc książkę i prasę katolicką można nazwać przyjacielem chrześcijanina? Właśnie, któż to jest przyjaciel? Jedna z definicji, którą tutaj zanotowałam, określa przyjaciela jako kogoś, kto mobilizuje mnie do rozwoju, do pokonania słabości, do nawrócenia. Nie odwraca się ode mnie, nie gorszy się, nie wpada w panikę. Pomaga mi wyjść z problemu, ze słabości, z kryzysu. Gdy natomiast dowiaduje się o mnie czegoś dobrego, to ogromnie się cieszy, okazuje mi swoją radość i dumę ze mnie. Pomaga mi trwać na tej dobrej drodze. Pomaga, gdyż wie, że trzeba mieć więcej siły po to, by trwać w dobru, niż by uwalniać się od zła. A co do powiedzenia na ten temat miał błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, specjalista od prasy i książki katolickiej. Na pewno miał szerokie doświadczenie, tym bardziej, że z 65 lat życia 53 przeżył w Polsce pod zaborami, w zaborze rosyjskim. Mówił tak. Prasa, czyli książka, czasopismo, jest nie tylko informatorką, ale nauczycielką i wychowawczynią. Właściwym zadaniem uczciwej prasy jest nauczyć i uświęcić społeczeństwo. I uważał, że prasa jest ósmym mocarstwem świata, a książka to kapitał, którego stopa procentowa nigdy się nie zmniejsza, lecz przeciwnie, zawsze wzrasta. Ksiądz Ignacy był mocno przekonany o wielkiej wartości w ogóle nauki i oświaty. Zachęcał do zdobywania wiedzy, do edukacji, ponieważ, jak mówił, nauka uszlachetnia duszę i serce oraz rozwija, wzbogaca umysł i serce człowieka. Taki człowiek oświecony rozumie, kim jest wobec rodziny, bliźnich, wobec Kościoła i ojczyzny. Umie odróżnić dobro od zła. Potrafi Pana Boga uczcić, pochwalić i wszędzie być tym, czym rozumny i uczciwy człowiek być powinien. Czyli to wszystko pomaga nam właśnie nauka, dobra książka. I apelował do rodziców, by umożliwili swoim dzieciom edukację. Młodzież zachęcał do oszczędności, do rezygnacji z używek na rzecz nabywania książek. Ciekawe, prawda? Właśnie, żeby to w dzisiejszych czasach zastosować, to by była przemiana. Ponadto zachęcał do zakładania domowych bibliotek, spędzania wieczorów przy książce i pożytecznej gazecie. Pisał, rodzice powinni od czasu do czasu wspólnie z dziećmi czytać książki, wyjaśniając gruntownie i zasadniczo prawdy Boże. To też bardzo by się dzisiaj przydało. Ksiądz Ignacy zainicjował powstanie kilku tajnych szkół koło Lublina, za co został ukarany zakazem wyjazdów poza miasto, gdy po donosach dokonano rewizji jego mieszkania i znaleziono w nim podręczniki szkolne, polskie książki oraz, też ciekawe, projekt sieci bibliotek mających powstać w trzech zaborach, czyli nie tylko w zaborze rosyjskim, ale w trzech. Tak więc początki były niełatwe. Co spowodowało, że ksiądz Ignacy rozpoczął ten apostolat słowa drukowanego przez dobrą książkę, dobrą prasę? Sam kiedyś napisał o tym, choć trzeba by było jeszcze tutaj dopowiedzieć. Brak tanich książek religijnych oraz potrzeby zakładów dobroczynnych zostających pod moją opieką skłoniły mnie do wydawnictw, które w niniejszym katalogu ogłaszam. Tak sam napisał skromnie, ale przede wszystkim on poszedł za głosem Stolicy Apostolskiej, która wtedy wzywała do powszechnej katechizacji ludu. I on właśnie w tym odkrył swoje powołanie. Nie mógł pogodzić się z tak wielkim duchowym ubóstwem polskiego społeczeństwa pod zaborami, z tak wielkim negatywnym oddziaływaniem na ludzi, na masy robotnicze partii socjalistycznych i liberalnych, które dążyły do szkodzenia wierze katolickiej, do pustoszenia serc ludzkich, do tego, by Boga z tych serc ludziom odebrać. Ksiądz Ignacy znał ten wielki głód duchowy ubogich, którymi zajmował się w Lublinie. Bo jak wiemy, część jego życia to Lublin, 17 lat służby i 23 służby kapłańskiej później w Warszawie, ale to jeszcze dopowiem. Był przekonany, że sposobem wyjścia z biedy moralnej i materialnej jest chrześcijańska oświata, czyli powszechna katecheza wiary. Zobaczył, że najlepszym narzędziem w tej dziedzinie będzie prasa katolicka. I właśnie jako pierwszych ewangelizował swoich ubogich, a dobrą książkę, to można zapamiętać, nazywał chlebem dla duszy. Słowo Boże drukowane miało być według niego przedłużeniem ambony, pracowitym misjonarzem. I prosił księży o apostolstwo dobrej prasy. Mówił, lud taką weźmie gazetę i książkę, jaką my, kapłani, jego przewodnicy duchowi, podamy mu do ręki. I tutaj w sanktuarium loretańskim zdaje się, że ojcowie wiernie wypełniają tę prośbę naszego ojca założyciela, bo słyszałam kilka razy w niedzielę, jak w czasie ogłoszeń ojcowie zapraszają do księgarni loretańskiej. Pierwszą publikacją księdza Ignacego była broszura pod tytułem Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu z 1896 roku, wznawiana 5 razy. Wtedy ksiądz Ignacy był jeszcze w Lublinie, był rektorem kościoła świętego Stanisława. I do 1905 roku wobec zakazów władz carskich ksiądz Ignacy koncentrował się głównie na tematach teologicznych i dewocyjnych. Zaczęły pojawiać się społeczno-religijne i tutaj taka może ciekawostka. Na przykład w 1903 roku pojawiła się broszura o nadużywaniu alkoholu jako klęsce społecznej w Polsce i nosiła tytuł Co czyni pijaństwo? I litania o uproszenie wstrzemięźliwości. Inna broszura to na przykład Jak odmawiać różaniec z 1901 roku i wiele, wiele jeszcze innych tytułów. Skąd ta data 1905 rok? W tym roku władze zaborcze jakby ustąpiły z tych wszystkich zakazów była już wtedy wolność religijna, wyznaniowa i wtedy właśnie ukazały się tematy u ojca hagiograficzne o świętych, a przy tym też historyczne. Pod pseudonimem Stary Matus pisał ksiądz Ignacy felietony w formie gawęd, przez które uwrażliwiał lud wiejski na przykazania Boże, zasady wiary katolickiej, interpretował aktualne wydarzenia z katolickiego punktu widzenia. W jednym z czasopism, które tytuły później wymienię, w Polaku Katoliku z 1925 roku napisał takie swoje spostrzeżenie, jak to kiedyś widywał w szpitalu do 100 chorych leżących w łóżku lub rekonwalescentów, bez żadnej książki do czytania, to taki wykrzyknik, co było dla niego takim ciosem. I tak napisał: ulitowałem się nad głodnymi duszami i posłałem kilkanaście książeczek, przeważnie o treści religijnej, dla rozdania chorym do czytania. Jakaż była radość. Chorzy zaczytywali się nie z nudów, ale z widocznym zainteresowaniem. Czemuż tak zaniedbujemy chore dusze? Bo trzeba im kupić i dać tę strawę duchową, a na taki wydatek nie ma pieniędzy. Tak o głodnych duszach leżą w chorzy we wszystkich szpitalach. Jak się przeczyta czy wysłucha tego fragmentu, to tak może się zrodzić w sercu takie pragnienie, żeby iść do tych szpitali i właśnie tym ludziom cierpiącym dać jakieś dobre słowo, dobrą książkę, jakąś nadzieję wlać w serce, choćby w ten sposób. Też może taki znak zapytania, czy każdy chory by chciał przyjąć, prawda? Czasami to jeszcze więcej zrobi modlitwa i milczenie może, ale warto próbować. Po wydaniu w Królestwie Polskim ukazu tolerancyjnego, tego, o którym już mówiliśmy, z 1905 roku, który pozwalał na wolność religijną, ksiądz Ignacy od razu wystąpił z prośbą do władz carskich o zezwolenie na otwarcie wydawnictwa i drukarni oraz wydanie pierwszego czasopisma. I jeszcze w tym samym roku otrzymał od gubernatora lubelskiego to pozwolenie na otwarcie drukarni w Lublinie i wydawanie dziennika katolickiego Polak Katolik i tygodnika Posiew. I już od końca 1906 roku drukował książki we własnej drukarni w Lublinie, a później w Warszawie, kiedy 8 marca 1908 roku skierował prośbę do biskupa Franciszka Jaczewskiego o pozwolenie opuszczenia diecezji lubelskiej i wyjazd do Warszawy. Argumentował to tak: dla nadania szerszego kierunku wydawnictwom religijno-społecznym. Czyli widział, że przez to, że przeniesie się do Warszawy, będzie mógł docierać do jeszcze większej rzeszy serc ludzkich. I ważne jest podkreślenie to, że jednocześnie dla zapewnienia owocności tej pracy wydawniczej starał się zakładać księgarnię, nawet nielegalnie, jeszcze przed 1905 rokiem, a później już miał własną w Lublinie pod nazwą Księgarnia Religijna. I w niej też prowadzono sprzedaż wysyłkową, a 2 lata później powstała filia księgarni w Częstochowie oraz punkty sprzedaży czasopism Posiew i Polak Katolik w Warszawie, Siedlcach, Łodzi, a nawet punkt sprzedaży pisma Posiew w Kijowie. I w ten sposób do połowy 1907 roku wydał około 1,5 miliona egzemplarzy książek. To nawet sam chyba to podliczył, bo tak sam zapisał. I już w maju 1908 roku uzyskał pisemną zgodę carskiego gubernatora na otwarcie drukarni i wydawanie czasopism w Warszawie. 1908 rok. I założył drukarnię przy ulicy Krakowskie Przedmieście, która po wielu latach, którą w 1926 roku oddał diecezji, I to też takie ciekawe, że pisał w liście do kardynała Kakowskiego, że jest zmęczony już pracą wydawniczą, a chce zająć się bardziej z siostrami, zgromadzeniem, które założył. To później też o tym powiemy. Chciał napisać konstytucję, jednak z czasem odczuł brak tej pracy właśnie w dziedzinie wydawniczej i znowuż założył drukarnię, tym razem przy ulicy Tamka 46 i nazwał ją Loretańską. Natomiast jeszcze przed śmiercią, bo zmarł w 1931 roku, zakupił budynki po fabryce firanek przy kościele świętego Floriana na mieszkanie i na drukarnię dla sióstr. Tak więc pod bacznym okiem księdza Kłopotowskiego ukazywały się liczne tytuły, liczne gazety i tak może pokrótce wymienię, żeby też tak pomyśleć, jak to jeden człowiek mógł to wszystko ogarnąć, jakie miał właśnie plany, jak bardzo chciał dotrzeć do ludzi z różnych warstw, od najmłodszych do najstarszych. I tak, czasopismo Posiew, wydawane od 1905 roku, to tygodnik dla wiejskiej ludności, robotników i bardzo chętnie był czytany przez kobiety i młodzież. Stał się pismem ogólnopolskim i wydawany był do II wojny światowej. Kolejne czasopismo, Dobra Służąca dla kobiet, od 1906 roku, miesięcznik, który wydawał i redagował przez rok. Kolejne, Polak Katolik od 1906 roku, to dziennik, też trzeba podkreślić, właśnie tutaj tygodnik, tu miesięcznik, teraz dziennik, bardzo krytykowany przez dziennikarzy liberalnych, w pragnieniu założyciela miał strzec wiary świętej i miłości ojczyzny, tych najcenniejszych skarbów naszej ziemi, a priorytetem była obrona Kościoła. I tutaj sam ksiądz Ignacy dziwił się, że rząd zaborczy zgodził się na taki tytuł gazety. Polak Katolik. Wtedy właśnie. Kolejne czasopismo, Kółko Różańcowe, wydawane od 1909 roku. I dzisiaj z siostrą asystentką przywiozłyśmy rocznik tego Kółka Różańcowego, czyli numery zebrane w jedną książkę. I może na koniec konferencji tak puścimy do pokazania. Miesięcznik poświęcony bractwom i kołom żywego różańca, w którym ksiądz Ignacy pragnął uczyć dobrego odmawiania różańca, odkrywania głębi tej modlitwy, aby przemieniała życie człowieka, pobudzała do gorliwej miłości i odpowiedzialności za Kościół, za swoją parafię i cały świat. Czasopismo było wydawane z przerwą w 1945 roku do 1953, a wznowione już przez nas, przez siostry Loretanki w 1995 pod nowym tytułem, na pewno nam znanym, miesięcznik Różaniec. Następne czasopismo dla dzieci, Anioł Stróż, też znany, wydawany od 1911 roku, miesięcznik dla dzieci, który niejako miał pełnić rolę nauczyciela przewodnika dla tych najmłodszych, dla dzieci, które nie mogły uczęszczać do szkoły. Następne czasopismo, Głos Kapłański, też miesięcznik, wydawał go od 1927 roku dla duchowieństwa jako pomoc w duszpasterstwie i redagował go do własnej śmierci. Też w swoim życiu wznowił takie pismo, Gazetę dla Inteligencji, Przegląd Katolicki. Ksiądz Ignacy kochał tą działalność wydawniczą, uważał ją za najpilniejszą misję Kościoła w tamtych czasach, szczególnie po odzyskaniu niepodległości wobec powszechnego deficytu katechezy. Jego broszury były tanie, drukowane w dużych nakładach, co też świadczy, że pragnął dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, żeby, jak pisał, nawet najubożsi mogli sobie pozwolić na ich zakup. pisał i opracowywał, ale także prowadził działalność wydawniczą, drukował książki różnych autorów. Tak więc był i wydawcą, i drukarzem, i księgarzem, i dziennikarzem. Bardzo wierzył w skuteczność pisanego słowa i powtarzał za arcybiskupem Moguncji, że gdyby święty Paweł żył obecnie, byłby dziennikarzem. A badacze podkreślają wielki zmysł organizatorski księdza i rozmach na tej arenie wydawniczej, i nikt na terenie trzech zaborów nie osiągnął takich wyników w dziedzinie publicystycznej, nawet pod względem funduszy tak szeroka działalność wydawała się niemożliwa. I jeszcze taka ciekawostka, że z rad księdza Ignacego Kłopotowskiego korzystał święty Maksymilian Maria Kolbe, który pragnął u siebie wybudować drukarnię. W 1920 roku, to pewnie już znana historia, ksiądz Kłopotowski założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, czyli nasze zgromadzenie, któremu przekazał oprócz innych misji też przede wszystkim tę misję słowa drukowanego w kościele. I my ją do dzisiaj kontynuujemy, wydając czasopisma. Miesięcznik Anioł Stróż, Tak Rodzinie, Różaniec, ale również książki o różnorodnej tematyce dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych. Myślę, że tutaj wszyscy o tym wiemy. Wydawnictwo znajduje się w Warszawie, w Rembertowie, ale również poza granicą Polski, w Rumunii, we Włoszech i na Ukrainie. I tak parafrazując, można było powiedzieć, że wysyłamy w świat takich Bożych przyjaciół, by pomagali tym, do których dotrą, trwać w chrześcijańskiej wierze, wzrastać w miłości Boga, Kościoła, Ojczyzny i też nie zniechęcać się na drodze życia wiarą, w walce dobra ze złem, która w obecnych czasach jest szczególnie rozgorzała, walka o rodzinę, walka o właśnie Boga w naszym sercu. I tak zbliżając się ku końcowi, jeszcze taki może osobisty akcent dodam, jako takie małe potwierdzenie na to, że Pan Bóg naprawdę dociera do człowieka różnymi sposobami i między innymi przez dobrą książkę, dobrą gazetę, broszurę, czasami na jakiś taki folder zwyczajny. Podobnie było w moim przypadku, bo kiedyś jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia, no powiedzmy, że niechcący, ale to właśnie opatrzność Boża czuwa nad każdym człowiekiem. W moim ręku znalazła się broszura pod tytułem Boży Gazeciarz. No takie raptem cztery strony A5. Wydawana przez siostry Loretanki. I w niej przeczytałam słowa księdza Ignacego Kłopotowskiego o adoracji Najświętszego Sakramentu. I przyznam się, że tak aż znieruchomiałam, bo gdy przeczytałam, że w tej białej hostii jest naprawdę żywy Pan Bóg cały, że prawdziwe ciało, prawdziwa krew Jezusa. I też były tam takie słowa, że jeśli przechodzimy obok kościoła, gdzie jest Najświętszy Sakrament, to nie przechodźmy obojętnie. Ja tak bardzo się tym przejęłam, bo jeździłam do liceum i właśnie tak na skróty miałam przez plac kościoła, więc jak tu nie wstąpić do kościoła, i właśnie od tej pory zaczęłam rzeczywiście wstępować, idąc do szkoły, jak zdążyłam, a później kiedy czekałam na autobus, to na takie dłuższe chwile, i właśnie dzięki tym słowom naprawdę zmieniło się moje podejście do Najświętszego Sakramentu, chociaż w domu oczywiście rodzice uczyli nas tego szacunku, ale jeszcze właśnie nie pojmowałam tego tak, jak po tych słowach, i zaczęłam traktować naprawdę Jezusa jako takiego żywego, który no jest w Najświętszym Sakramencie i słucha. I właśnie tak to Pan Bóg jakoś posłużył się zwyczajnym takim folderem, o, nawet nie książką, nie czasopismem. No właśnie, i chociaż powszechne stały się dzisiaj nośniki elektroniczne, na pewno lżejsze w torebce niż niejedna książka, to jednak nie ma to jak w ręku ta trzymana w twardej lub miękkiej oprawie, w zasięgu wzroku, moja książka, w której zakreślam niektóre zdania, wkładam obrazki na wybranych stronach, słyszę szelest przekładanych kartek, czasami czuję zapach. Też pamiętam, jak nieraz się z tym spotkałam, czy w rodzinie, czy też poza, jak miałam możliwość przekazać nasze czasopismo albo książkę, jak te osoby, które wzięły do ręki, to tak po prostu ją obejmowały z każdej strony, no, wąchały z taką radością, że to można wziąć w rękę, że to jest moje, że tak ładnie wydane. No właśnie, to tak z tą książką czasami jest, tak jak z obecnością przyjaciela, który starzeje się razem ze mną. I tak zakończę słowami samego księdza Ignacego Kłopotowskiego, apostoła prasy katolickiej, patrona dobrej książki, dobrego czasopisma. Myślę, że one będą najlepszą odpowiedzią na zadane na początku spotkania pytanie, czy książka i prasa katolicka rzeczywiście może być przyjacielem chrześcijanina. Mówił tak: dobra książka słusznie może być nazwana najlepszym przyjacielem. Najcierpliwszy to i najpogodniejszy towarzysz. Dobre książki są skarbnicami dobrych słów i złotych myśli. Gdy te w pamięci pielęgnujemy i ukochamy, wtedy stają się naszymi stałymi towarzyszami i pocieszycielami. Dobre książki oczyszczają i wzmacniają nasz charakter, wyswobodzają duszę, pomagają do radości. Zapamiętajmy to sobie teraz, gdy dłuższe i wolniejsze nastaną wieczory. Dobra książka niech nam w nich towarzyszy, niech uczy, doradza i rozwesela. Ja jestem zachwycona tymi słowami. No i właśnie z radością je przekazuję nam tutaj wszystkim. I takie zaproszenie na koniec, zachęta. Jeśli mamy w domu takiego przyjaciela, dobrą książkę, dobre czasopismo, które już przeczytaliśmy, to podzielmy się nim z innymi, którzy może gdzieś głęboko w duszy odczuwają głód dobrego słowa, a przez nitkę do kłębka to głód samego Boga i Jego słowa, Jego pociechy, umocnienia, Jego światła, chociaż nam o tym nie powiedzą. I właśnie podzielmy się, podarujmy komuś, bo nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg tutaj dociera do drugiego, jakie łaski udziela. Czasami nie będziemy wiedzieli, a możemy się przyczynić jako takie dobre narzędzia do tego, że ktoś przybliży się do Pana Boga. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
W dzisiejszej audycji Czarno na Białym wysłuchaliśmy dwóch nagrań na temat błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Pierwsze to było życie księdza Kłopotowskiego na tle historii Polski i Kościoła, które przedstawiła siostra Wioleta, oraz drugie wystąpienie Prasa i Książka Katolicka Przyjacielem Chrześcijanina, które przedstawiła siostra Augustyna. Przypomnę, że w tym roku mija 150. rocznica urodzin i chrztu księdza Ignacego Kłopotowskiego oraz 125. rocznica święceń kapłańskich, a dziś dokładnie 7 września mija 85. rocznica śmierci, czyli narodzin dla nieba. Urodził się w Korzeniówce pod Drohiczynem, kształcił się m.in. w gimnazjum klasycznym w Sielcach, więc jest naszym ziomkiem, podlasiakiem, związany z naszym regionem. Pozostawił po sobie przepiękne dzieła, tak jak słyszeliśmy w audycji. Pozdrawiam, życzę Państwu dobrej nocy. Gdyby ktoś chciał powrócić do tych nagrań, to są dostępne na stronie zgromadzenia Loretanek, loretanki.pl. Z Panem Bogiem, do usłyszenia, dobrej nocy.